Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Dzisiaj właśnie o tym przełamywaniu barier będzie i to o sportowym przełamywaniu barier. W studiu moim gościem jest dzisiaj pan Przemysław Młyński, doświadczony zawodnik, trener, który od lat angażuje się w rozwój blind footballu w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wyjaśnijmy na początku, co to za rodzaj sportu?
Przede wszystkim jest to dyscyplina paralimpijska, rozgrywana na tak naprawdę na całym świecie, dostosowana do potrzeb osób z wadą wzroku, tym osób słabowidzących i niewidomych, która opiera się głównie tutaj na słuchu.
Kiedy pan usłyszał o tym sporcie?
Tutaj moja przygoda z blind footballem zaczęła się już koło 2017 roku. Usłyszałem o nim poprzez moje dotarcie do szkoły dla osób z wadą wzroku we Wrocławiu. Tak naprawdę, gdzie były początki tego sportu, bo już blind football w Polsce jest od mniej więcej 2012 roku i właśnie początki ma swoje we Wrocławiu i w Krakowie. Ja swoje ruchy tutaj zacząłem we Wrocławiu.
Jak to wyglądało na samym początku? Jak pan wszedł w to i zaczął się uczyć zasad różnych i grać?
To najcięższe było właśnie, bo tutaj mamy specjalne gogle, które tak jak ja jestem osobą słabowidzącą, wyłączają tą percepcję wzrokową, aby wyrównać szanse, ponieważ grają też, tak jak tutaj wspomniałem, osoby całkowicie niedome i słabowidzące. Tutaj najcięższym elementem jest jednak opieranie się na samym tym słuchu, ponieważ trzeba usłyszeć tutaj zarówno, gdzie jest piłka, gdzie jest przeciwnik, gdzie jest mój kolega z drużyny, w tym samym momencie też przeanalizować, co ja mogę zrobić, w jaki sposób dotrzeć pod bramkę przeciwnika.
Mm-hmm. Tą piłkę pan ma ze sobą u nas tak. W studio, gdyby pan ją bo ja już
tak,
słyszałam.
Piłka ma sobie grzechotki, one umożliwiają właśnie lokalizację piłki przez zawodników. Też zawodnik, który nie posiada piłki, ma obowiązek mówienia słowa voy. Jest to taki po hiszpańskim idę, czyli tutaj informujemy zarówno moich kolegów z drużyny, jak i przeciwnika, gdzie jestem, aby też nie dochodziło do kolizji. Natomiast zawodnik, który posiada piłkę, nie musi tego mówić, ponieważ z niego mówi piłka.
No tak. Jak przebiegają treningi? To jest rozgrzewka, ta praca z piłką, ćwiczenia na orientację w przestrzeni?
Tutaj na samym początku przede wszystkim jest to duża praca z prowadzeniem piłki, ponieważ różni się tak jak w zwykłej piłce. Mm-hmm. Tutaj zawodnik piłkę cały czas ma między stopami. Odbijają tak, aby też mieć cały czas z nią kontakt, żeby jej nie zgubić. Następnie też właśnie lokalizacja piłki, czyli różnego typu ćwiczenia, czy to podawanie między zawodnikami, ale również też wyrzucanie piłki, turlanie jej i zawodnik musi ją zlokalizować.
Piłka wydaje ten dźwięk, ale boisko też ma swoje takie specyficzne oznaczenia, takie elementy kluczowe na pewno są, które pomagają w grze.
Dokładnie. Boisko ma wymiary 40 na 20 metrów. Z boków znajdują się bandy, które ograniczają zarówno piłkę, jak i zawodników, aby nie wybiegali. To też kwestia bezpieczeństwa, ale też dla zapewnienia płynności gry. I boisko jest podzielone na trzy strefy. Strefa obrony, strefa środkowa i strefa ataku. Każda z tych stref tutaj ma też przypisanego przewodnika. Strefą obrony zarządza bramkarz, który jest osobą widzącą i on zajmuje się tutaj nawigowaniem zawodników w obronie. Z boku boiska na środku stoi najczęściej trener, czyli przewodnik, który nawiguje środkiem pola i za bramką przeciwnika znajduje się nawigator, który daje tutaj sygnały, ile metrów do bramki, gdzie znajduje się bramka, kiedy zawodnik może oddać strzał.
To wydaje się, że to jest głośna gra.
Tak, jest dosyć głośna i to są właśnie te najcięższe elementy, żeby nauczyć się wyłączyć tak naprawdę te niepotrzebne dźwięki, które nam nie są w danym momencie potrzebne i słyszeć to, co my teraz potrzebujemy, czyli właśnie tutaj naszego przewodnika, czy też osoby tutaj, do których chcemy na przykład podać piłkę, zagrać przeciwnika.
Jakie umiejętności są takie najważniejsze w futbolu? Słuch? Ta pamięć przestrzenna, żeby wiedzieć? Komunikacja z drugim?
Tak, na pewno tutaj słuch i komunikacja to są najważniejsze rzeczy, ponieważ no, nie widząc musimy cały czas się komunikować tutaj z pozostałymi kolegami z boiska, gdzie są, też słuchać właśnie podpowiedzi przewodników, co możemy teraz robić, gdzie jest przeciwnik. Ostatnio usłyszałem świetne porównanie właśnie, jeżeli chodzi o rolę przewodnika, że jest to taka dla nich gra w PlayStation, FIFA, tylko że zamiast napadać tutaj zarządzają prawdziwymi zawodnikami.
Jaka musi być ta komunikacja właśnie między zawodnikiem, trenerem, a przewodnikiem?
Muszą być to krótkie i szczegółowe komendy, na przykład, że 2 metry do piłki, lewa banda, to nawet już nie mówimy podaj na lewą bandę, tylko mówimy hasło lewa banda i zawodnik już wie, co ma zrobić. Na przykład przerzuci piłkę. Mamy też ustalone numery na boisku, na przykład 4 jest to 6 metr od, na przykład 4 metr od bramki przeciwnika. To wiemy, że już tam w tamte miejsce musimy piłkę dorzucić, bo najprawdopodobniej jest tam nasz zawodnik, który może oddać bezpiecznie strzał na bramkę.
Wow, to też trzeba dużo zapamiętać.
Tak, tak.
Albo mi się tak przynajmniej wydaje.
Tak, no na początku na pewno jest to dosyć skomplikowane dla osób. Tym bardziej właśnie, że tutaj mam też komendy, które musimy cały czas mówić, to jest słowo woj. To jest ciężkie na początku, ponieważ zawodnicy skupiają się, co się dzieje na boisku i zapominają o tym. Na niepowiedzenie woj. I jeżeli przeciwnik nas padnie, jest to traktowane jako faul, a 4 czy 5 tutaj faul już jest to rzut karny dla przeciwnika, więc trzeba tego pilnować.
A jakie są różnice takie taktyczne pomiędzy blind footballem, a na przykład piłką nożną?
Tutaj ciężko powiedzieć tak naprawdę. Są to bardzo podobne tak naprawdę zasady, czy tutaj założenia taktyczne. Bramki są 2, piłka musi wpaść do tej odpowiedniej. Natomiast no tutaj właśnie to, że ten słuch jest najważniejszy. Trzeba mieć takie wyuczone już zagrania. Musimy też wiedzieć, że mój partner tutaj z boiska jest w danym miejscu. Często są to też zagrania na pamięć. Mm-hmm. Tak, aby przeciwnik nie mógł usłyszeć, gdzie jest nasz tutaj zawodnik, czy gdzie my jesteśmy, żeby też był element zaskoczenia.
A jak się ustawia całą drużynę, skoro gracze polegają właśnie głównie na dźwięku i komunikacji?
Tutaj mamy ustalenia właśnie, że są zawodnicy, powiedzmy, w obronie, w ataku. W obronie mamy zawodników z numerem 1 i 2. Zawodnik numer 1 to najczęściej jest osoba stojąca najbliżej bramki, który tak naprawdę tutaj jest tym filarem drużyny. Zawodnicy następnie jest 2 i 3. To są tacy pomocnicy, zależni też od ich umiejętności. Albo są bardziej ofensywni, albo defensywni. I najczęściej zawodnik z numerem 4 jest to osoba, która jest najbardziej wysunięta do przodu, która atakuje. Tutaj te numery też nam dużo właśnie też pomagają, aby były to krótkie komendy od na przykład przeciwnika, żeby nie było po nazwisku, czy tutaj po numerach z koszulek, żeby zawodnik wiedział, tylko mówi 4 do przodu i on już wie, co ma zrobić.
Teraz zrobimy krótką przerwę i zaraz wrócimy do rozmowy. Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Dzisiaj rozmawiamy o blind footballu. Ze mną jest pan Mieczysław Muński, doświadczony zawodnik i trener, który od lat angażuje się w rozwój blind footballu w Polsce. Jak ważna jest rola bramkarza widzącego na wpływ i styl całej gry drużyny? No bo to jest jedyna osoba, która w zespole dobrze widzi.
Dokładnie. Tak naprawdę tutaj bramkarz też może być, może wspomnę, osobą doświadczoną jako bramkarz. W Śląsku Wrocław podczas klubowych mistrzostw świata występował Radosław Majdan. Mm-hmm. Także najcięższą tutaj rolą dla bramkarza jest na pewno też te pole, które go ogranicza. A musi też mieć mocny głos, aby tutaj zarządzać obroną, bo to jego główna rola, ustawianie zawodników. No ale też te umiejętności bramkarskie, ponieważ jak bramkarze wspominają, w tym sporcie ciężko jest im przewidzieć, w którą stronę odda strzał zawodnik, ponieważ często są to niedokładne strzały, może nie tyle, co niedokładne, co nieprzewidywalne dla bramkarza, ponieważ w normalnej piłce często bramkarze spoglądają na ustawienie stopy, czy w jaki sposób ustawia się tutaj rywal, a blind football jest na tyle dynamiczną grą i też z nieprzewidywalną, że ciężko im przewidzieć, co się wydarzy.
Jak wygląda sytuacja blind footballu u nas na Pomorzu?
Tak naprawdę jesteśmy teraz pierwszą drużyną, która się formuje. Do tej pory na Pomorzu tak naprawdę nie było takiej dyscypliny jeszcze też paralimpijskiej. Jest to jedna z pierwszych dyscyplin, która tutaj powstaje. Do tej pory jedynie dziś lekka atletyka była, która sportu też nie jest jakoś tutaj na Pomorzu popularna. Dlatego staram się rozwinąć blind football. Zobaczymy przyszłościowo, może uda się też inne sporty wprowadzić.
Czyli co, teraz są szukani zawodnicy?
Tak, przede wszystkim zawodnicy, ale również właśnie wolontariusze czy przewodnicy, którzy będą pomagali nam w trakcie treningów, jak również podczas wyjazdów na zawody. Tak jak wspomniałem, tutaj potrzebujemy też przewodników i nawigatorów do rozgrywania meczów. Także zapraszamy wszystkich. Obecnie w drużynie mamy zawodników zarówno z Elbląga, jak i zawodnika z Bydgoszczy. Także,
wow.
Także jesteśmy tutaj mocno rozrzuceni, ale wszyscy spotykamy się w Gdańsku.
Właśnie. I jak wyglądają te treningi? Czy są one raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na pół roku?
Tutaj do tej pory ciężko było właśnie znaleźć jedno miejsce. Na szczęście teraz udało nam się nawiązać współpracę ze Szkołą Podstawową nr 57 w Gdańsku, gdzie treningi odbywają się w środę od godziny 17:30. Trening trwa z półtora godzinki, godzinkę.
A jak to wygląda w Polsce? Dużo jest drużyn blind footballu?
Tak naprawdę zaczynaliśmy z dwoma drużynami. Tak jak wspomniałem, dzisiejszy 2019 rok, Puchar Polski odbywał się między dwoma drużynami. To był Śląsk Wrocław Blind Football i Wisła Kraków Blind Football. Duży rozwój nastąpił około 2022 roku, ponieważ dołączyły kolejne drużyny, zarówno jak Zabrza, Warty Poznań czy Bielsko-Białej. W tym roku też wystartowała drużyna Wipsu Lublin, w której miałem tutaj wraz z zawodnikiem przyjemność wystąpić i zbierać doświadczenie, które chcieliśmy przełożyć w przyszłości na rozwój naszej drużyny.
Właśnie, czy jest co podpatrywać w innych drużynach i później przejąć do tej naszej pomorskiej?
Jak najbardziej. Przede wszystkim tutaj uczę się też szkolenia od innych trenerów. Do tej pory jako zawodnik nie spoglądałem na tyle aspektów, na które spoglądają trenerzy. Też w jakiś sposób tutaj dopasowywać treningi, czy też dbać właśnie o to, żeby zawodnicy nie byli chociażby przemęczeni.
A jak patrząc tak globalnie, to zainteresowanie tą dyscypliną rośnie cały czas?
Tak, jak najbardziej. Teraz w październiku odbywał się Puchar Polski w Bielsko-Białej i to był historyczny puchar, ponieważ wystąpiło aż 8 drużyn,
wow.
Co pokazuje, że startując od 2, teraz już mamy 8. Mamy nadzieję, że od następnego sezonu będzie ich 9.
Jeszcze więcej.
Będzie to drużyna z Gdańska. Ale tak naprawdę no tutaj wszystko właśnie zależy, jak nam się uda pozyskać też zawodników, czy tutaj osoby, które nam będą wspomagały.
Jak zachęcić młodych właśnie, czy to niewidzących, czy niedowidzących do wejścia w sport zespołowy? No bo pewnie jakiś taki lęk jest.
Tak, na pewno też właśnie ubranie tych gogli, opieranie się tylko na słuchu. Nie ma co ukrywać, jest to też sport dosyć kontaktowy. Większość tutaj tak naprawdę dyscyplin, które uprawiają osoby z wadą wzroku, są to sporty kontaktowe. Najciężej tak naprawdę jest dotrzeć do tych zawodników, szczególnie tutaj na Pomorzu, ponieważ nie mamy zbyt wiele takich miejsc, które zrzeszają te osoby. Większość drużyn opiera się na specjalnych ośrodkach szkolnych wychowawczych dla osób z dysfunkcjami wzroku, tak jak właśnie Wrocław, czy tutaj powiedzmy nad Kraków w Gdańsku, czy nawet na Pomorzu nie ma takiej szkoły. Mamy ewentualnie też tutaj tylko PZN, który nie ma na ten moment zbyt wielu też osób, więc najcięższym elementem jest dotarcie do tych osób.
A czy są szkoły i ośrodki, które nie wiedzą w ogóle, że blind football istnieje? Czy może to już jest takie bardziej wchodzące pod strzechy?
Myślę, że do niedawna jeszcze tak mogło być, że były tutaj ośrodki czy szkoły właśnie, które nie wiedziały o tym sporcie. Natomiast w tym momencie tak dynamicznie blind football zaczął się rozwijać, że myślę, że większość już tutaj raczej wie. Teraz właśnie też będzie specjalny turniej, który zachęca szkoły takie dla osób z dysfunkcją wzroku, aby dołączyć do tego sportu dla niewidomych czy słabowidzących.
Tak sobie pomyślałam, że blind football to nie tylko sport, ale to takie działania, które też wpływają na poczucie sprawczości i takiej niezależności osób z wadami wzroku.
Dokładnie. Też jest to dyscyplina, która właśnie łączy społeczeństwo, aby pełnosprawne z tą niepełnosprawnością, bo wiele osób tutaj, którzy dołączają do drużyny, nawet właśnie przewodnicy, nie miało wcześniej styczności z osobami z niepełnosprawnościami i jest to też fajne, że mogą zobaczyć, jak takie osoby funkcjonują, że normalnie na co dzień same przyjeżdżają też na treningi, czy właśnie, że mogą grać piłkę nożną. Także tutaj jest to wielokierunkowe, można pójść właśnie tutaj też czy z rozwojem dla społeczeństwa, ale właśnie dla tych osób samoidzących, żeby mogli się rozwijać też, nabrać pewności siebie.
Właśnie chciałam zapytać, czy później ta pewność siebie poza boiskiem też rośnie, prawda?
Myślę, że jak najbardziej właśnie tutaj blind football jednak uczy korzystania też z tego słuchu. Może i osoby często korzystają, ale jednak ta nauka słyszenia zarówno piłki, czy też tutaj wydobywania tych dźwięków, które są podczas meczów potrzebne, przydaje się w życiu codziennym.
Czego najbardziej potrzebuje blind football, żeby wyjść na taki jeszcze wyższy poziom?
Na pewno są to aspekty finansowe. Jest to bardzo drogi sport. Tak jak tutaj też przed chwilą pokazywaliśmy piłkę. Koszt jednej piłki to jest ponad 200 zł, nawet do 300. Tak samo koszt tej gogli do rozgrywania też jest to koszt 300 zł. Bandy to jest kilkaset tysięcy. Tak naprawdę w Polsce właśnie na 8 drużyn. Teraz w tym roku dopiero trzeciej drużynie udało się uzyskać te bandy, a one są dosyć kluczowe, aby prawidłowo przeprowadzać trening, czy tutaj nawet można było rozgrywać mecze.
To do tej pory one były pożyczane sobie?
Tak, dokładnie. Tutaj wcześniej tak naprawdę bandy posiadał tylko zespół z Wrocławia. Jeżeli Puchar Polski odbywał się chociażby w Krakowie, to były przewożone do Krakowa, tam były montowane. Następnie z powrotem musiały być zabierane i we Wrocławiu też składane, więc no jest to tutaj dosyć problematyczne.
No z jednej strony rywalizacja, ale tutaj współpraca widzę.
Tak, jest to takie środowisko, które się bardzo wspiera właśnie. Tak jak tutaj chciałem też właśnie utworzyć drużynę, dostaliśmy ten taki powiedzmy początkowy sprzęt tutaj od koordynatora polskiego blind footballu, który nas wsparł zarówno tutaj piłkami, czy właśnie goglami, abyśmy mogli jakkolwiek zacząć.
No dobrze, no to kogo zapraszacie? Zawodników, czy może bramkarzy, czy...
Wszystkich. Zapraszamy zarówno zawodników z dysfunkcją wzroku, mogą być to osoby słabowidzące, całkowicie niewidome, ale również osoby pełnosprawne, które będą w stanie nas wspomagać podczas treningu, właśnie dbać o bezpieczeństwo, czyli aktywnie uczestniczyć w tym treningu jako przewodnicy, jako asystenci.
Czy trzeba mieć jakieś umiejętności już? Trzeba mieć, no kondycję na pewno trzeba mieć.
Myślę, że kondycja też to wystarczy. To jest to piłka nożna, jest to sport dosyć wymagający, jeżeli chodzi o fizyczność, ale myślę, że każdy się w nim odnajdzie. No wiadomo, też ten słuch jednak dobrze było, żeby był na dobrym poziomie.
Macie ograniczenia wiekowe? Kto może przyjść do drużyny?
Nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych. W tym momencie tutaj w Gdańsku mamy zarówno zawodnika 16-letniego, jak i zawodnika ponad 40-letniego. W Polsce są zawodnicy też, którzy już mają niemal 60.
Wow, i też są w drużynie.
Tak, jak najbardziej. Na przykład tutaj w Śląsku Wrocław jest też zawodnik, który ma 50 kilka lat i jest jednym z filarów obrony. Więc każdy tak naprawdę tutaj może być. W Poznaniu grają osoby też 14-16-letnie.
Gdyby ktoś usłyszał naszą rozmowę i chciałby dołączyć do drużyny blind footballu, to co musi zrobić?
Myślę, że najłatwiejszą drogą będzie znalezienie nas na Facebooku Blind Football Trójmiasto. Ewentualnie można też znaleźć stowarzyszenie Wspólnie Idziemy po Sukces, które nas wspiera. Tam też można się do nich zgłosić. Oni już przekierują tutaj wiadomością do mnie.
A gdyby ktoś się wahał, bał się, dlaczego warto?
Jest to świetna tutaj społeczność. Wszyscy się wspieramy, ale to też jest rozwój. Tutaj zarówno ten fizyczny, jak i psychiczny też można nabrać tej pewności siebie, o której wspominaliśmy.
A chciałam jeszcze podpytać o tych kibiców. Są kibice? Są... Też głośni?
Nie, tutaj kibiców jest akurat dosyć jeszcze mało, natomiast podczas meczów muszą zachować ciszę. Mogą tutaj mogą świętować już po zdobyciu na przykład bramki, czy tutaj, jeżeli czas jest zatrzymany, bo mamy też tak naprawdę dwa systemy rozgrywania blind footballu. Gramy dwa razy po 15 minut z czasem zatrzymywanym, albo dwa razy 20 minut bez czasu zatrzymywanego. I jeżeli jest przerwa, to jak najbardziej kibice mogą tutaj oddać swoje emocje.
No właśnie, bo to są mecze inne niż wszystkie, gdzie na stadionach jest bardzo głośno, a tutaj spokojnie.
Tak, można trochę to przypisać też do tenisa, gdzie w trakcie rozgrywki jest dosyć cicho, a jak się kończy mecz, czy przerwa, to jest głośno.
Właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz powiedzmy, ktoś chce się zgłosić, to co w środę ma przyjść na trening? Czy najpierw napisać?
Najlepiej zgłosić się tutaj do mnie albo przez... Można też napisać na profilu Blind Football Poland. Oni również przekierują zawodnika, czy tej osobę chętną pokierują albo na Blind Football Trójmiasto. Ze względów też bezpieczeństwa i różnych przepisów raczej nie chciałbym, aby osoby
od
ze zewnątrz...
przychodziły.
Tak, przychodziły. Mm-hmm. Ze zewnątrz jest to jednak szkoła też podstawowa. Musimy uszanować ich regulaminy.
No to pan pewnie łapie piłkę i na kolejny trening, kolejne ćwiczenia.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Przemysław Muński, doświadczony zawodnik i trener, który od lat angażuje się w rozwój blind footballu w Polsce. To była audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Alicja Samolewczyk-Gliska. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.